przede wszystkim spotkaniu się z Bogiem. Pewnie wielu w świecie myśli, jak to jest, że wierzący chodzą do kościoła, mówią coś o kimś, kto jest niewidzialny, o kimś, kto jest niedotykalny, o kimś, kto jest po prostu dla ludzi po prostu kosmos, czy science fiction, cokolwiek, no, odlotowe. Ale właśnie Bóg sobie tak zaplanował, że przez głupie zwiastowanie ci, którzy uwierzą w Jego Słowo, przez takie głupie zwiastowanie, Bóg czyni takie wielkie rzeczy. Wierzymy, przemieniamy się na Jego obraz i podobieństwo. Jak to jest? Nie widzimy, a jednak kiedy słyszymy Jego Słowo i kiedy nie idziemy Jego wskazówką, to czujemy taką presję, że kurczę, no chyba to niedobrze jest. To nie jest właściwe. Dzisiaj chciałbym mówić do nas o błogosławieństwie bycia razem. Moim kazaniem dzisiaj jest tytułem tego kazania Stójmy razem. Czyli dobro, które wypływa z bycia w społeczności. Obserwując życie i obserwując ludzi, to można, każdy z nas może dojść do takich puent, że są niebezpieczeństwa, kiedy człowiek żyje sam. Kiedy jest sam, kiedy po prostu nie ma drugiej osoby koło niego, czy jakichś ludzi, którzy w jakiś sposób stanowią ze sobą jakąś, że są razem, czy to partnerstwo na zasadzie, czy na zasadzie przyjaźni, jakkolwiek się to nie nazwali. Ale są cztery niebezpieczeństwa, tak można to ująć, od izolowania się. Cztery niebezpieczeństwa, które powodują to, że człowiek wchodzi w inną rzeczywistość. Pierwszą rzeczą jesteśmy jako pojedyncze osoby. Jesteśmy narażeni na łatwy łup. Jesteś sam, tak jak owca jest sama. Jest łatwo taką owcę upolować niż taką, która jest w stadzie. W stadzie jest siła. W stadzie są na pewno, oprócz owców, są na pewno jakieś baranki, które mają rogi i mogą tego nieprzyjaciela przepędzić. Ale jak jesteś sam, nawet cię nikt nie ostrzeże, posłuchaj, tam za winklem jest jakiś twój wróg, nie idź tam. Człowiek jakiś sam to po prostu idzie. Bez żadnego pomyślunku, można tak powiedzieć. Drugim niebezpieczeństwem jest to, że jeżeli jesteśmy odizolowani od innych, to jesteśmy również, stoimy, nie wzrastamy, nie rozwijamy się. Cofamy się w naszym rozwoju duchowym, w naszym rozwoju intelektualnym. Trzecią rzeczą, jesteśmy bardziej poddani na kłamstwo. Ponieważ wszystko człowiek może przyjąć jako prawdę, cokolwiek ktoś powie, nie rozróżni, nie posłucha ktoś coś takiego, że ktoś inny ma inne zdanie na ten temat, tylko po prostu tak idzie. A to może być prawda i tak idzie sobie. Czyli podatni jesteśmy na to, na kłamstwa. I w końcu ludzie, którzy są odizolowani, żyją dla siebie jakby, żyją w ciemności. I na to wszystko chciałbym dać wam odpowiedź z Biblii. Pierwszym takim słowem, jesteśmy łatwym łupem dla wroga. Bóg w pierwszej księdze swojej napisał, że nie jest dobrze, jeśli człowiek jest sam. Nie jest dobrze. Jeśli jesteś sam, to nie ja mówię, ale to Bóg mówi, że dla ciebie to nie jest dobre. Dobre by było, gdybyś miał koło siebie kogoś, kto ci pomoże w życiu. Jest twoją pomocą, twoim partnerem, twoim przyjacielem, jakkolwiek to ma wyglądać. Dobrze jest, jeśli człowiek ma kogoś, bo nie jest dobrze, jak jest sam. To jest jedno takie bardzo ważne przesłanie Biblii. Ja i ty jesteśmy stworzeni po to, abyśmy byli dla siebie nawzajem. Ja i ty. Nie możemy odizolować się od reszty. To nie jest dobre. Żyć oddzielnie. Żyć, bo nam się wydaje, że my nie pasujemy do tych wzorców, do tych schematów w społeczeństwie. To nie jest dobre. Jeżeli my chcemy stanowić jakąś po prostu specjalną elitę jednostki, to nie jest dobre. Jak mówiłem, że tracimy na tym wiele. Tracimy, jesteśmy łatwym łupem, jesteśmy również, cofamy się w rozwoju, podatni na kłamstwa, jak i również żyjemy w ciemności, będąc sam. Ja i ty, i to jest naszym pragnieniem serca, potrzebujemy wzajemnej afirmacji. Potrzebujemy takiej jeden drugiego sympatii. Potrzebujemy po prostu wyrazić swoje uczucia, swoje emocje. Potrzebujemy wyrazić swój pogląd. Do kogo to powiesz? Do lusterka to powiesz? Potrzebujesz drugiej osoby. Potrzebujesz kogoś. Potrzebujesz nawet grupy ludzi, bym powiedział, do tego, aby móc się komunikować, bo Bóg wyposażył rodzaj ludzki w taki giętki, mały przedmiot, który się nazywa język. I tym językiem, po co stworzył Bóg język? Po co on stworzył tak naprawdę? Po co dał nam język? Żebyśmy mogli wyrażać. Żebyśmy mogli o sobie mówić. Nie tylko dał nam rozum, umysł, żebyśmy myśleli, ale również, żeby inna osoba również poznała moje i twoje zdanie. Bo to nam dał. Nie tylko tego, żeby smakować coś. Coś, no cokolwiek jeszcze do czego język służy, tak? Bo kiedy jesteśmy sami, jesteśmy w niebezpieczeństwie. Nie może, nie jest dobrze, kiedy człowiek żyje sam. Nie jest dobrze. Kiedy decydujesz się na samotność, to nie jest dobre dla człowieka. Łatwiej jest nas zaatakować. Stajemy się szybko ofiarą. Nie ma kto nas ostrzec, bo jesteśmy sami. I jakie błogosławieństwo płynie? W księdze Kaznodziei Salomona 4 od 9 do 12 wyraźnie pisze: lepiej jest dwom, lepiej niż jednemu, mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud, bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie. Patrzcie, jakie to jest ważne w życiu naszym. Jeżeli idziesz sam i upadniesz, kto ci pomoże podnieść? Nie ma. Lecz biada samotnemu, kto upadnie. Nie ma drugiego, który by go podniósł. No bo nie ma. Jest sam. Następne, 11. Także gdy dwaj razem leżą, ogrzejesz. Sam jak leżysz, się nie ogrzejesz. Ale jak masz przykładowo w małżeństwie, masz koło siebie swoją, jak ja mam swoją żonę koło siebie, zagrzeje się. Jak jest za ciepło, to się odkryje, tak? Ale jak nie jest zimno, no to kołdra sama mi nic nie da, bo już jestem pod kołdrą. Czyli potrzebuję mojego partnera, mojej partnerki, żeby się ogrzać nawet. To jest bardzo praktyczne. Natomiast jak może jeden się zagrzać? No raczej nie może. A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać. Sam jesteś łatwym łupem, ale gdy jesteś z kimś, już jest trudno, bo jeżeli jesteście we dwóch czy we dwoje, mówi, stawiony jest po prostu potrójny sznur. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ w najmniejszej unii, jaka jest między mężem a żoną, jest zawsze Bóg pośrodku tej unii, tego związku. Bóg zamieszkuje między żoną a mężem. I to jest bardzo ważne. Bo sznur potrójny tak szybko się nie zerwie. Nie jest łatwo rozerwać potrójny sznur. Podwójny jeszcze można, ale gdy Bóg jest w środku małżeństwa, to jest trudno. Nieprzyjaciel nie będzie wysilał się, bo wie, że jest trudno to zrobić. Także już wiemy odpowiedź na pierwsze pytanie. Jak można nie stać się łatwym łupem? Miej kogoś, z kim możesz dzielić swoje życie. Miej kogoś obok siebie. Ja tu teraz nie mówię do naszych singli, nie. Chociaż niech pomyślą, może jeszcze jakaś partnerka lub partner jest na widoku ich życia. Może jeszcze jakieś są w pragnieniu serca. Jak najbardziej. Będziemy błogosławić te wszystkie zdrowe związki. Jak najbardziej, ponieważ Bóg chce, żebyś nie był sam. Bóg chce, żebyś po prostu nie była sama. Bo nie jest dobrze być sam. Drugim pytaniem, że kiedy jesteśmy odizolowani, cofamy się lub nie wzrastamy, nie dojrzewamy. Jesteśmy, no dzisiaj to jak się mówi, jeśli stoisz, to już na pewno się cofasz. Musisz iść naprzód. Ja znam takie przysłowie niemieckie, jeśli nie idziesz z czasem, to musisz iść z czasem. Czyli tak czy inaczej, jeśli to nie jest twoim wysiłkiem, to ktoś inny cię będzie pchał. Nie jest to, że ty po prostu z tym, ten czas się zatrzyma dla ciebie, on się nie zatrzyma, ale ty się tak naprawdę cofasz w swoim rozwoju, w swoich dążeniach, ty się cofasz. Jak wielkim błogosławieństwem są ludzie, którzy patrząc się na moje życie, potrafią mi do niego coś powiedzieć. Jak wielkim błogosławieństwem jest dla mnie to, jeśli otwieram swoje życie przed jakąś osobą i ta osoba widzi moje życie i mówi do mojego życia i ja się nad tym pokłaniam i pytam się Boga, Boże, czy ta osoba, co mówi do mojego życia, to jest zgodne z tym, co Ty masz dla mnie. Pokłaniam się i szukam Boga, czy tak jest. Ale takiej osoby ja potrzebuję. Bo jakbym był sam, to ja nie wiem, czy bym po prostu był wierzący. Nie wiem. Nie wiem, czy bym chodził z Bogiem. Nie wiem. Potrzebuję pomoc dla mojego życia. I potrzebuję ludzi, którzy mnie wspierają w tym, którzy mi w tym pomagają, którzy po prostu, jak trzeba, to mnie nawet pociągną, zachęcą. Nieraz trzeba i kopniaka dać, by to i to w moim życiu się wydarzyło. Ale też potrzebujemy ludzi, nie tylko tych, którzy nas wspierają, ale potrzebujemy ludzi, którzy w nas produkują więcej cierpliwości, więcej miłości, więcej wyrozumiałości. Potrzebujemy takich ludzi, bo ci ludzie szczególnie są dla nas producentami łaski Bożej. Bo nikt, jak tacy ludzie właśnie, nie zmieniają nas, nie formują w nas obraz Jezusa Chrystusa. Ile razy to w swoim życiu, nie zliczę, ile razy otwierały się nam, znaczy mi, scyzoryki w kieszeni. Ile razy ludzie zaszli mi za paznokcie, po prostu powiedzieli coś, czy zrobili coś. Tuż przed wybuchem Bóg mówi, wycofaj się. Zwiększ swoje serce. Wyciągnij swoją cierpliwość do mnie, tak? Bądź wyrozumiały dla tego czy dla tego. I to poszerza mnie. To poszerza również i wierzę w Twoje serce. Ponieważ nie wierzę w to, że Bóg nie wychowuje nas właśnie z innymi ludźmi. Nie wierzę w to, że tylko ja to przeżywam. Księga Przysłów 27:17. Posłuchajmy. Żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie swojego bliźniego wygładza bliźni, drugi człowiek. Jak to ważne jest. Ale jak często jest, że ktoś mnie zrani, ktoś mnie po prostu uszczypnie lub ukuje mnie. Jak często jest tak, że najłatwiej zabrać swoje zabawki i zmienić piaskownicę. Jak łatwo to jest. On mnie nie rozumie. On jest dla mnie B. On tylko chce, żeby mnie zniszczyć. On tylko chce to, czy tamta chce tamto, czy to... Jakkolwiek by to nie wyglądało, ta konfiguracja tych wszystkich puent. W każdym bądź razie przychodzi myśl, oni mnie tutaj nie lubią, oni mnie nie chcą. Zabieram swoje zabawki i idę szukać takiego miejsca, gdzie mnie nikt nie zrani, gdzie mi nikt nie powie, gdzie mi nikt nie dokuczy, to tam ja mogę być, tam ja będę. Ale nie wiemy o tym, że tacy ludzie do naszego życia są bardzo potrzebni. Ponieważ gdyby takich ludzi nie było, nie byłoby przymusu do zmiany naszych serc, naszego charakteru. I ja wam powiem, że Bóg ma tyle humoru, zmieniając nas, że te rzeczy, w których mamy dzisiaj wyzwania, chce doprowadzić do miejsca, gdzie będziemy mogli o naszym życiu mówić już z pozycji zwycięskiej, że żeśmy to przeszli, że już jest to za nami. Ten stary Adam, ta stara Ewa, w tej dziedzinie, w której się zmagamy, to już będzie przeszłość. Ponieważ Bóg tak chce uformować nas, abyśmy nauczali w tym kierunku innych, którzy w tej chwili się z tym zmagają. To chce Bóg. Dlatego tak ważne jest, abyś nie był sam, odizolowany. Ponieważ będziesz sam. Nie przyjdzie przemiana. Będziesz się cofać. Trzecie pytanie, czy trzecia odpowiedź do tego, by nie być sam, to jest ta, żebyśmy nie byli podatni na kłamstwo. Jeśli ja nie chcę mieć kontaktu z ludźmi i nie chcę, aby do mnie mówili, co oni po prostu uważają za słuszne powiedzieć mi, to ja po prostu zamykam się na to, co nieraz Bóg chce do mnie powiedzieć przez inne osoby. Zamykam się na to, ponieważ nie chcę prawdy. Wolę chodzić w swojej ciemności, niż w tej prawdzie, przez którą może ludzie do mnie będą chcieli powiedzieć. Co się dzieje, gdy przeżywamy różne okoliczności? Co się dzieje? Przychodzimy do domu po tych różnych, prawda, historiach naszego życia, gdzie wzloty i upadki były i sobie myślimy, tak? A ja tu byłem sprawiedliwy, ja tu postąpiłem tak, ja to, ja to tamto i robimy z siebie, najczęściej robimy z siebie ofiarę, ponieważ ktoś nas w jakiś sposób, nasze dobro osobiste uderzy, jakkolwiek by to nie wyglądało. I my sobie mówimy tą prawdę. My próbujemy sobie opowiedzieć o tym, jaka jest prawda do siebie. ale nie zawsze stoimy we właściwym miejscu. Nie zawsze mamy tyle sobie światła, że możemy spojrzeć w prawdzie. Potrzebujemy kogoś, kto obiektywnie oceni naszą postawę. Ja potrzebuję. Ja mogę się mylić. Ja mogę popełnić jakiś błąd. Ja mogę to zrobić. Po prostu jestem człowiekiem tylko. Mogę nie mieć pełnego światła. Mogę nie rozumieć pewnej sytuacji. Mogę nie rozumieć również akcji, czy reakcji innych osób do mojego życia. I mogę snuć niewłaściwe myśli o tych ludziach, czy o tej osobie, czy nawet o przyjacielu, który może chciał mi jakoś dobitniej pewne rzeczy powiedzieć. To tylko mój punkt widzenia. I niekoniecznie jestem trafię. Niekoniecznie trafię w dziesiątkę, jeśli chcę ocenić, dlaczego zaszła ta czy ta scena w moim życiu. Nieraz nie wiem. I szukam. Najczęściej to z tym przychodzę do mojej żony, bo jest moim przyjacielem, moim partnerem. I mówię, posłuchaj, no tak było, tak było, tak było, jak ty to widzisz? I wymieniamy się. Ja jej mówię ze swojej strony, czyli nie za bardzo obiektywny, ponieważ kiedy ja mówię, że to mnie dotyczy, to już nie jestem obiektywny do końca. Chcę się bronić zawsze. Żona jest taka, że lubi mieć inne zdanie. No i często jest tak, że ma rację. No niestety, muszę przyznać, że ma rację. I dziękuję Bogu za żonę, która mnie też wychowuje. Bo to jest wychowywanie. Ja ją wychowuję w pewnych kwestiach, ona mnie dalej wychowuje w innych kwestiach. Bo nasze małżeństwo to są jakby dwa żywioły. Ja jestem żywiołem pokoju, ona jest żywiołem życia. Także nieraz się ścieramy w takich naprawdę, znaczy ścieramy się, nie to, że się wycieramy się, tylko po prostu dochodzi do różnych napięć między nami. Proszę.
Wygładzamy się.
Dobrze. Także potrzebujemy impulsu, inspiracji i innego punktu widzenia. Ja potrzebuję do mojego życia, żebym właściwie stał, żebym miał rozeznanie właściwe, żeby po prostu ta prawda, ta obiektywna prawda mogła mnie przesiąknąć. Potrzebuję tego. Stać w tej prawdzie. Potrzebuję zdania kogoś, kto jest po prostu w tym momencie jest obiektywny dla mnie. Ja tego potrzebuję. I wierzę, że każdy z nas chciałby znać tą prawdę. Księga Przysłów 16:24. Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała. Taki przyjaciel, który powie, stanie lub skonfrontuje cię z prawdą, jest to miły. Mówi o tym Księga Salomona, 16 rozdział. Miłe są słowa, mimo że one bolą, bo wiecie, że wychowywanie naszego charakteru to boli, bo jest obcinanie pewnych dzikich gałązek, które niepotrzebnie dochodzą do głosu w naszym życiu, które tak naprawdę przeszkadzają Bogu, abyśmy my mogli żyć w pełni w Chrystusie. I obcinanie jest bolesne i nikt nie chce być obcinany, ale musimy być obcinani. Musimy to, co nie jest z Boga, to, co jest z nas, to, co nazywamy cielesnością, to musi być obcięte. Musi być ten proces w nas zachodzący, który uświęca nas, nasze serce, charaktery. Musi to być. Bóg na to naciska, ponieważ kocha grzesznika, ale z grzechem się rozprawia. Mówi nawet o tym, że słodyczą dla duszy są te miłe słowa, ale zobaczcie, że one są lekarstwem. Lekarstwem dla twojego ciała. Niektóre choroby cielesne wynikają właśnie z tego, że człowiek postępuje niewłaściwie. To nie jest zbadane naukowo, ale Biblia o tym mówi. Już jest? To chwała Bogu za tych naukowców. Biblia mówi o tym, że dobre słowo, jeśli przyjmiesz go, ono uzdrowi twoje ciało. Cokolwiek jest na twoim ciele, jakokolwiek masz chorobę, Bóg jest w stanie to pozdrowić, ponieważ On pod tym słowem się podpisuje swoją krwią. To jest tak i amen. Czwartym odpowiedzią na nasze dzisiejsze słowo jest to, kiedy jesteśmy odizolowani, żyjemy w ciemności. Kiedy idziemy w tym życiu osamotnieni, odseparowani, brak jest w nas światła. Wiecie, widzisz ludzi. Najczęściej jesteśmy w stanie zauważyć tych, którzy naprawdę są zdegenerowani. Ale widzimy, że w nich światła nie ma. Widzimy, że tam nie ma nadziei do życia. Oni żyją z dnia na dzień, oni po prostu, ich motorem, ich benzyną napędową to jest to, żeby mieć, złapać okazję, by się napić, by sobie coś strzyknąć, by coś zjeść, jakieś tabletki, od czegokolwiek są uzależnieni. Ale widzicie, że takich ludzi szkoda ich bardzo. Im przyświeca, znaczy ciemność nie świeci, ale oni chodzą w ciemności, tacy ludzie. Są ludzie, którzy są samotni po ciężkich rozstaniach albo zdegenerowani, albo popsuci moralnie, psychicznie, fizycznie, żyjący w ciemności jako dodatkowie, nie mogący nigdzie się zaadoptować. Czyli oni nie dopasują się do żadnych społecznych ram, w których ludzie żyją. I kiedy nie masz społeczności, kiedy jesteś sam, jesteś w ciemności. Trudno to jest, ale to jest ciemność. Jak wielkim błogosławieństwem jest to, kiedy ty masz siostrę, jeśli jesteś z Bożym, czy brata, jeśli jesteś mężczyzną, z którym się możesz podzielić czymś. To czytajmy. List Jakuba 5:16. List Jakuba 5:16. List Jakuba 5:16 mówi tak. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Zobaczcie, jeśli jesteś odizolowany, chodzisz w ciężarach ciemności, w obcym jarzmie chodzisz. I powiem wam, że to nie jest dobry sposób na życie. Jaki komfort ma lud Boży, kiedy ja coś nawalę, mówię tak hipotetycznie, noga mi się poślizgnie lub cokolwiek. I nawet nie chcę o tym mówić, ale przychodzi do mnie ktoś i mówi, słuchaj, tu tak i tak było. Jak to dobrze, że ja mogę pójść i powiedzieć, wybacz. Wybacz. Wiecie, jaki ciężar spada za mnie? Jak to dobrze mieć kogoś. A tym bardziej w zborze. To jest komfort. To jest naprawdę duchowy komfort. Wiele może. Taka modlitwa. Gdy ja przychodzę i mówię, proszę Cię, wybacz mi to, czy tamto mi wybacz. Modlimy się. To wszystko jest potem przykryte świętą krwią baranka. I idziemy dalej. Idziemy dalej. A taka osoba, która na pewno nie jednemu za skórę zaszła, co ona zrobi z tym? Ona to dźwiga. Ona dźwiga te ciężary. I ciemność jeszcze gorsza jest, przechodzi na taką osobę. Teraz pierwszy Jana, może przeczytajmy to. O tym, jak dobrze jest chodzić w światłości. Pierwszy Jana 1,7. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, jesteśmy razem. Jesteśmy razem. Stoimy razem. Społeczność mamy ze sobą. Ale to nie jest byle jaka społeczność. Ponieważ w tej społeczności krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas. Bo mamy społeczność. Żyjemy razem. Jesteśmy razem. Razem się modlimy. Razem śpiewamy. Razem spędzamy czas. Jesteśmy razem. Jesteśmy dla siebie. Jakie to jest błogosławieństwo. I wtedy krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Proste, niby proste. A jednak tak wielu ludzi trudno wejść w to. 1 Jana 2,10. To jest też ciekawe. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka. I nie ma w nim zgorszenia. To nie chodzi tylko o brata swego, ale to chodzi o każdego bliźniego. Jednych ludzi lubimy, bo chętnie ich lubimy. A są tacy, których musimy kochać, bo nie da się ich lubić. Bo nie są łatwi do życia. Wymagają od nas, żeby nasze serce było poszerzane, rozciągane w cierpliwość, w wyrozumiałość, w miłość do Niego. Ale musimy kochać. Bo jeśli nie kochamy, nie żyjemy w światłości. To jest taki naprawdę test na to, czy jesteśmy Jego uczniami. Ja rozumiem, że jesteśmy w procesie wszyscy. Ale decyzja, żeby kochać, nie zapada w sercu, tylko w umyśle. Decydujemy się w naszej woli. Decyduje się. Mimo, że doświadczasz cierpienia, kochasz. Ponieważ żyjesz w światłości. Ktokolwiek to nie jest. Nawet twój nieprzyjaciel. O tym mówi Bóg. Kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy wam źle czynią. Bo to nie jest nic osobliwego, jeśli kochacie tylko tych, którzy was kochają. Czy to jest coś osobliwego? Nie, to jest naturalną rzeczą. Ale nie jest naturalną rzeczą kochać tych, którzy wam źle życzą lub źle was traktują. Najlepszym miejscem przemiany naszego życia jest zawsze osoba, którą Bóg mnie i tobie stawia. Módlcie się, aby w waszym życiu było jak najwięcej ludzi, którzy będą mieli wpływ na wasze serce. Módlcie się. To jest dobre. To jest dobre. To jest dla nas dobre. Ponieważ jeśli w tym życiu a będziemy przeżywać prześladowanie, to lepiej, żebyśmy byli prześladowani za dobre uczynki, niż za te złe. Lepiej dla nas, mówi o tym Piotr w pierwszym liście swoim. Gdzie jest to miejsce naszej przemiany? Miejsce przemiany jest wszędzie. To może być w twoim domu. To może być twój mąż. To może być twoja żona. Może być absolutnie tak. Nieraz mi się wydaje, że moja żona jest taką osobą, która producentem łaski Bożej dla mojego życia jest. I powiem wam, że tak jest często. Bo jak mi żona powie, tak mi nikt nie powie. Ona mnie najlepiej zna. Ona wie, gdzie, jak ja tykam, ona wie, czego ja nie lubię, co ja lubię. Ona wie, gdzie są moje słabości, ona wie, że jestem leniwy, że kto by chciał, to podaje mi jeszcze linii opory. Ona wszystko wie. I wie, w jaki punkt, jak czułe są moje membrany sercowe. Ona wie dokładnie. Także najlepszym dla mnie, najlepszym producentem Bożej łaski w moim życiu jest moja żona. I chwała Bogu za tego żonę. Bo gdyby nie ona, to bym, nie wiem, gdzie by stała moja noga. Również miejsce, gdzie dochodzi do tej przemiany, jest zbór, kościół. Twój lokalny zbór. Tam, gdzie chodzisz, tam, gdzie się karmisz. Tam, gdzie przebywasz, gdzie przeżywasz Boga razem z innymi, to jest twój lokalny zbór. Tam jest, to jest, bym powiedział, że jeszcze lepsze miejsce. Ponieważ nie przyjmiesz tak od żony, jak przyjmiesz to od innej osoby, tak? Jak ktoś inny powie, to od razu przyjmujesz. No, od żony to przyjmujesz, to tak jak się nasłuchasz tego, to tak rzadko, tak? Ale jak ktoś obcy powie, o, to ty się nad tym pochylisz. To może być w miejscu pracy. No. Ludzie nieraz, nie wiem czy mieć takie przypadki, ale są takie sytuacje, obce osoby coś tak powiedzą, że ci dadzą odpowiedź nam do twojego życia. Tak się dzieje teraz. I na ulicy, w pracy na ulicy, wszędzie tam, gdzie spotykasz ludzi, którzy kochają Boga i zależy im na każdym człowieku. Czy wszystko, co ludzie do mnie mówią, jest słodkie i miłe i przyjemne? No nie. Nie jest to przyjemne. Nieraz człowiek dostał tak werbalnie po uszach, że chciał się najlepiej zatopić, ale nie idzie. Jeśli Bóg posyła do mnie i do ciebie takie przesłanie, to znaczy, że potrzeba nam jest pochylić się, wejrzeć w serce. Często to robię. I mówię, Boże, badaj mnie. Bo nie chcę iść obok drogi, którą Bóg ma dla mnie, ale chcę iść po tej drodze, którą Bóg mi wyznaczy. Wejść w tą wolę, która jest Jego, nie moja. To jest dla mnie bardzo istotne. To jest cel w moim życiu, aby nie chodzić w to oraz w to oraz w to, tylko iść tą drogą, którą Bóg dla mnie wyznaczył. To jest dla mnie istotne. Dużo daję za to, aby trwać przy tym, co Bóg ma dla mnie. Poświęcam czas. Nie robię z siebie teraz jakiegoś bohatera czy męczennika, nie. Ale poświęcam czas. Szukam Boga. Tylko dlatego, że chcę, aby Jego wola doszła do głosu. Nie chcę swojej woli, nie chcę woli ludzi innych, ale chcę, by On doszedł do głosu. I modlę się o to, aby w moim życiu Jego wola wzięła górę nad moją wolą. Z wielką łaską, byśmy mogli stać razem. I jest to możliwe dzięki Niemu. Mimo naszej różnorodności, mimo naszych różnych pragnień, różnych oczekiwań, możemy stać razem. Możemy być razem. Bo jest to naszą siłą, by nie chodzić w ciemności. By nie chodzić w niebezpieczeństwie tego, że nieprzyjaciel może nas upolować, może nas wziąć na celownik, gdy jesteśmy sami. Jak dobrze jest, kiedy masz lokalny zbór, który się wstawia o twoje rzeczy. Jak dobrze jest, kiedy możemy się modlić o tych, którzy dzisiaj jest słabo, o tych, którzy mają przed sobą jakieś egzaminy, czy mają jakieś sprawy wysokiej wagi. Jak dobrze jest. Jakie to jest cudowna rzecz, mieć takie zaplecze techniczne. Idziesz na egzamin, a ty wiesz, że ktoś się modli. O ciebie byś dobrze znał. Wiecie, jakie to jest budujące? Wiecie, jak ja potrzebuję kościoła, jak narkoman narkotyku potrzebuje. Ja nie potrafię żyć bez zboru. Wiesz, patrzę się na siebie i mówię, no wiesz, żebym się uzależnił, całkowicie. Ale to jest dobre, to uzależnienie. To jest dobre. Potrzebuję być kochany i kochać innych. Potrzebuję. Ale to każde serce z nas tego potrzebuje. Potrzebuję być korygowany, ponieważ nie zawsze stoję we właściwym miejscu. Nie zawsze widzę dobrze. Potrzebuję takich strażników, jak moja żona, która mnie zawsze wyprostuje. To tak, to tak, to tak. Potrzebuję, ale wierzę, że i ty potrzebujesz. No i to, co się liczy, ta wielka siła w jedności, jednomyślności, bycia razem, tego wróg nie przebije, jeśli staniemy razem. Nie będzie miał możliwości wbicia swojego klina w nasze relacje. Mimo, że jesteśmy różni, kochamy się. Miłujemy braci, bo jesteśmy światłości. I to już wszystko powiedziałem. Także dziękuję Wam za tą uwagę.